Witam wszystkich, nazywam się Maciej Grabek i zapraszam do obejrzenia kolejnej prezentacji z cyklu poświęconego Windows Phone 7. Dzisiaj zajmiemy się notyfikacjami push. O czym będzie? Na samym początku opowiem, czym właściwie jest mechanizm notyfikacji oraz jaki był cel jego stworzenia. Dalej opowiem o architekturze, która się kryje za tym rozwiązaniem. Natomiast na końcu przedstawię trzy rodzaje notyfikacji, czyli notyfikacje typu Row, Toast i Tail. Mechanizm notyfikacji pozwala aplikacjom, które działają na zewnątrz naszego telefonu, na wysyłanie powiadomień do aplikacji działającej na telefonie użytkownika. Jest to możliwość, która dodatkowo pozwala na obejście problemu operacji działających w tle na telefonie. Jak wiemy, w tym momencie system Windows Phone 7 niestety nie wspiera tego typu operacji, natomiast możemy to zasymulować w pewien sposób, przygotowując żądanie po stronie aplikacji, wysyłając to żądanie na serwer, który działa u nas albo gdzieś w chmurze. Następnie po wykonaniu odpowiednich operacji na serwerze, serwer ten może przesłać powiadomienie o tym, że zadanie zostało już wykonane do aplikacji, która jest na naszym telefonie. W tym momencie użytkownik może uruchomić naszą aplikację, ta pobierze z serwera gotowe już przetworzone informacje. Drugim powodem, który skłonił twórców do stworzenia mechanizmu notyfikacji, jest możliwość zmniejszenia zużycia baterii. Do tej pory na wcześniejszych platformach mobilnych firmy Microsoft mogliśmy uruchamiać zadania w tle. Niestety zużywały one dość znaczną część baterii, gdyż obciążały cały czas procesor i pamięć, która znajdowała się w telefonie. W tym momencie, jeżeli wyślemy pewne zadania na serwer i wyłączymy naszą aplikację, cała moc obliczeniowa jest przeniesiona z naszego telefonu na tenże właśnie serwer, do którego wysłaliśmy żądanie. Dzięki temu bateria w telefonie zużywa się dużo, dużo mniej, natomiast wszystko, co jest konieczne, dzieje się po stronie serwerów, które są, jak wiadomo, nie działają na bateriach, tylko są podłączone do stałego źródła zasilania. Jeżeli chcemy skorzystać z mechanizmu notyfikacji, przede wszystkim musimy zaimportować przestrzeń nazw Microsoft Phone Notification i w tejże przestrzeni nazw mamy obiekt o nazwie HTTP Notification Channel. Tenże kanał służy nam do pobierania i komunikowania się w ogóle z serwerami Microsoft Push Notification. I dwa ważne zdarzenia, które towarzyszą temu obiektowi, jest to HTTP Notification Received oraz Shell Toast Notification Received. Oba te zdarzenia pozwalają odebrać, jakby podłączyć naszą aplikację pod informację, że coś zostało przesłane do naszego telefonu właśnie z serwerów Microsoft Push Notification. Aktualne ograniczenie, które można znaleźć w źródłach i w informacjach na temat tego mechanizmu, jest to informacja o maksymalnie 16 równocześnie działających aplikacjach, które korzystają właśnie z tego mechanizmu. Oczywiście 16 zainstalowanych aplikacjach na naszym telefonie. Jest to o tyle ograniczenie, jak i równocześnie nie jest to ograniczenie, ponieważ Microsoft zastrzega sobie możliwość zwiększenia tej liczby i została ona ustalona w tym momencie na takim pułapie tylko po to, żeby wybadać rynek i sprawdzić. Jeżeli będzie większe zainteresowanie oraz większe zapotrzebowanie na tego typu aplikacje, wówczas zapewne limit ten zostanie zwiększony wraz z jedną z aktualizacji systemu operacyjnego. Jak wygląda architektura tego rozwiązania? Otóż przede wszystkim mamy tutaj trzy elementy. Pierwszym z tych elementów jest telefon, na którym działa nasza aplikacja. Drugim niezbędnym elementem jest Microsoft Push Notification Services. Są to usługi, które zostały postawione na bazie Azure i udostępniają one aplikacją zewnętrzną możliwość połączenia się do aplikacji działających na telefonach. Trzecim elementem tej architektury jest właśnie wspomniana wcześniej aplikacja zewnętrzna lub też serwis działający na naszych serwerach lub też działający gdzieś jako aplikacja w chmurze. I ta aplikacja będzie próbowała przesłać informacje do naszego telefonu. Pierwszym krokiem, który towarzyszy notyfikacjom, jest otworzenie kanału. Nasza aplikacja działająca na telefonie musi zarejestrować się w Microsoft Push Notification Services po to, aby otrzymać w zamian swój unikalny adres URL. Tenże adres URL będzie dalej potrzebny aplikacji zewnętrznej po to, żeby móc się odwołać do naszego telefonu. Jak to wygląda? Otóż przede wszystkim w momencie, gdy w aplikacji zewnętrznej, powiedzmy naszej, która chce przekazać pewne informacje do telefonu, następuje zdarzenie, wysyłamy wiadomość do Microsoft Push Notification Services, które to z kolei przesyłają jedną z trzech wiadomości do telefonu. W zależności od tego, co się stało, dostajemy odpowiedź zwrotną ze statusem, czy udało się taką wiadomość wysłać, czy też nie. Mamy trzy rodzaje notyfikacji. Pierwsza z nich, czyli notyfikacja typu RAW, pozwala na przesłanie do aktualnie działającej na naszym telefonie aplikacji wiadomości o dowolnym formacie. Druga z nich, czyli notyfikacja typu Toast, objawia się tym, że na pulpicie pojawia się pasek wraz z odpowiednią informacją przesłaną przez naszą aplikację i po kliknięciu w ten pasek przenosimy się do naszej aplikacji. Nazwa wzięła się od analogii, którą wymyślili Amerykanie, a mianowicie od tostu wyskakującego z tostera. Trzeci rodzaj notyfikacji jest to notyfikacja typu Tile. Nazwę swoją wzięła od nazwy kafelków znajdujących się na pulpicie telefonu i notyfikacja ta pozwala manipulować wyglądem tego kafelka i umieszczać na nim pewne informacje. Zanim jeszcze przyjrzymy się bliżej poszczególnym rodzajom notyfikacji, spójrzmy, w jaki sposób trzeba przygotować taką wiadomość, zanim ją wyślemy do serwera notyfikacji. Otóż przede wszystkim taka wiadomość musi być w postaci tablicy bajtów. Ta tablica bajtów musi również być zakodowana przy pomocy UTF-8. Trzecim wymaganiem, które jest stawiane przed tą wiadomością, jest umieszczenie odpowiednich nagłówków. Widzimy tutaj kawałek kodu, który jest odpowiedzialny za przygotowanie takiej wiadomości i nie będę teraz w tym momencie się nim zajmował, natomiast ważne jest, żeby zauważyć właśnie tą sekcję odpowiedzialną za dodanie odpowiednich nagłówków oraz za odpowiednie kodowanie tejże wiadomości. Jeżeli już mamy przygotowaną taką wiadomość, możemy ją wysłać i w odpowiedzi dostajemy kilka informacji. Również ta odpowiedź zawiera w sobie odpowiednie nagłówki, które pozwalają nam odczytać, jaki jest status wysłania tej notyfikacji, jaki jest status kanału, którym się komunikujemy oraz czy dane urządzenie jest podłączone w tym momencie do sieci. Pierwszym i w sumie najprostszym rodzajem notyfikacji jest notyfikacja typu RAW. Jak już wspomniałem, pozwala ona na stworzenie dowolnego formatu wiadomości i przesłanie następnie takiej wiadomości do naszego telefonu, a konkretnie do naszej aplikacji. Gdyż jeżeli chcemy, aby taka notyfikacja została odebrana, nasza aplikacja musi być w tym momencie włączona. Widzimy tutaj przykład takiej wiadomości, która zawiera tylko jedno pole content. Oczywiście jest to wiadomość w formacie XML, którą dalej zakodujemy przy pomocy UTF-8 po to, by uzyskać tablicę bajtów. I następnie taką właśnie zakodowaną wiadomość przekażemy do metod, które widzieliśmy wcześniej, do otoczenia nagłówkami, a następnie przesłania do serwera notyfikacji. Aby pokazać działanie systemu notyfikacji, przygotowałem dwie aplikacje. Pierwsza z nich odpowiada za wysyłanie notyfikacji, natomiast druga, do której za chwilę przejdziemy, jest odpowiedzialna za odbieranie tychże notyfikacji i będzie instalowana na systemie Windows Phone 7. Zanim zaczniemy przeglądać tą solucję, musimy zwrócić uwagę na jedną istotną rzecz. Przy okazji slajdu o architekturze wspomniałem o miejscu, do którego aplikacja kliencka będzie mogła wysłać swój adres URL. W tym celu przygotowałem prosty serwis, który będzie nasłuchiwał na protokole HTTP. Jednakże z protokołem HTTP jest związane pewne ograniczenie, a mianowicie odpowiedni poziom uprawnień do nasłuchu na tymże protokole. Mamy zatem dwie możliwości. Pierwszą z nich jest uruchomienie Visual Studio w kontekście administratora, aczkolwiek w tym przypadku będziemy musieli pamiętać o tym za każdym razem, gdy będziemy chcieli uruchomić czy też to Visual Studio, czy też już samą skompilowaną aplikację. Dlatego polecam drugi sposób, który polega na dodaniu tychże uprawnień z poziomu powłoki CMD i widzimy tutaj w pliku Read this before you start odpowiednie polecenie, w którym wystarczy, że wpiszecie nazwę komputera oraz nazwę użytkownika, w kontekście którego pracujecie na co dzień, a później już będziecie mogli swobodnie korzystać z nasłuchu na tym, że adresie URL, z którego korzysta stworzony tutaj serwis. Przejdźmy teraz do serwisu. Jest on bardzo prosty i zawiera w sobie tak naprawdę jedną interesującą nas metodę, a mianowicie metodę register, która przyjmuje jako argument adres URL. Całe jej działanie sprowadza się do dodania jednego wpisu do listy adresów URL, która jest przechowywana w prywatnej zmiennej statycznej. Mamy również dostęp do tej zmiennej statycznej poprzez odpowiednią metodę i będziemy ją wykorzystywać do pobierania listy adresów, na które mamy wysłać nasze powiadomienia. Przejdźmy zatem już do właściwej aplikacji. Widzimy tutaj prosty interfejs, który w tym momencie zawiera pole tekstowe, do którego będziemy mogli wpisać jakąś treść. To pole tekstowe będzie nam służyło do wypełnienia szerszej wiadomości XML-owej, która następnie będzie wysłana do aplikacji klienckiej. Przejdźmy zatem do właściwej logiki, która się kryje za wysyłaniem tych notyfikacji. Otóż przede wszystkim, jeżeli przyjrzymy się obsłudze zdarzenia kliknięcia w przycisk wyślij, widzimy dwa ważne elementy. Pierwszym z nich jest przygotowanie wiadomości na podstawie treści wpisanej w textboxa. Jeżeli przejdziemy do definicji tej metody, widzimy tutaj wykorzystanie odpowiedniego szkieletu wiadomości oraz użycie enkodowania UTF na podstawie tak zakodowanego łańcucha znaków pobieramy odpowiednią tablicę bajtów, która dalej jest przekazywana do klasy odpowiedzialnej za wysyłanie tychże wiadomości. Jeżeli chodzi o tą klasę, przygotowałem tutaj klasę dość uniwersalną o nazwie Notification Sender. Pozwala ona na wysyłanie tych trzech rodzajów wiadomości, którymi dzisiaj będziemy się zajmować i swobodnie możecie ją zaimportować do swoich projektów, zmieniając oczywiście przestrzenie nazw, tak abyście nie musieli tworzyć tego kodu na nowo. Jeżeli przejdziemy już do samej definicji wysyłki tej notyfikacji typu RAW, zobaczymy, że dla każdego adresu URL wykonujemy metodę sendMessage z podanymi odpowiednimi parametrami. Przejdźmy zatem do tej metody, w której widzimy fragment tak naprawdę pokazany wcześniej na slajdzie dotyczącym przygotowania takiego requestu. Widzimy tutaj stworzenie requestu do adresu URL, który jest tym unikalnym adresem otrzymanym przez aplikację kliencką i przesłanym do naszego serwisu. Widzimy dalej wykorzystanie metody post oraz ustawienie kodowania na UTF-8. Widzimy również dwa nagłówki specyficzne dla notyfikacji typu push, a mianowicie X-Message ID, w który wpisujemy generowany przez nas identyfikator wiadomości oraz widzimy X-Notification Class, który bazuje na typie notyfikacji. Te typy są trzy, są zamieszczone w odpowiednim enumeratorze i tam będziecie mogli je podejrzeć. Tym fragmentem zajmiemy się później, dlatego przejdźmy dalej i widzimy, że do requestu, który przed chwilą przygotowaliśmy, przekazujemy jeszcze zawartość wiadomości. Dalej tak przygotowany request jest już gotowy do wysłania na odpowiedni adres URL i w odpowiedzi dostajemy response, który zawiera, podobnie jak request, odpowiednie nagłówki, które będą specyficzne dla notyfikacji typu push. Widzimy tutaj nagłówek, który przekazuje nam informacje o statusie danej wiadomości. Widzimy również informacje o tym, jaki jest status danego kanału oraz czy urządzenie jest w tym momencie podpięte. Te informacje możemy odpowiednio przekazać do jakiejś wyższej warstwy lub też, tak jak w tym przypadku, wyświetlić je na konsolę debugowania. To tyle, jeżeli chodzi o samą logikę niezbędną do wysyłki takiej wiadomości. Dlatego przejdźmy teraz do aplikacji, która będzie odpowiedzialna za odbieranie takich wiadomości. Widzimy tutaj prosty interfejs, który zawiera w sobie praktycznie jeden istotny dla nas textbox. W tymże textboxie będziemy wpisywać odpowiednie statusy działania naszej aplikacji oraz informacje o tym, że otrzymaliśmy jakieś wiadomości. Całość logiki kryje się już w Code Behind i widzimy tutaj przede wszystkim wykorzystanie przestrzeni nas Microsoft Phone Notification oraz obiektu typu HTTP Notification Channel. W momencie, gdy nasza aplikacja jest uruchamiana, wywołujemy odpowiedni konstruktor, w którym to łączymy się do kanału. Całość łączenia się do kanału polega na tym, że na samym początku staramy się odnaleźć, czy już taki kanał nie został przypadkiem zarejestrowany na telefonie, gdyż w przypadku pierwszego uruchomienia naszej aplikacji takiego kanału nie ma. Natomiast jeżeli już go stworzyliśmy, jest on zarejestrowany wówczas na telefonie i za każdym następnym uruchomieniem aplikacji mamy możliwość wczytać istniejącą już instancję kanału i następnie z niej korzystać. Jeżeli taki kanał już został wcześniej zarejestrowany, widzimy tutaj podłączenie się pod odpowiednie zdarzenia w tym kanale, między innymi uaktualnienie adresu URL oraz błędy. Tutaj mamy też podłączenie pod odbiór notyfikacji, do czego przejdziemy za chwilę. Dalej wysyłamy również nasz adres URL do aplikacji trzeciej, czyli w naszym przypadku do Notifiera. Na sam koniec podpinamy się również w tej aplikacji do notyfikacji typu Toast i Tail. Dzięki podpięciu naszego kanału będziemy mieli możliwość nasłuchiwania i korzystania z tychże notyfikacji, natomiast przejdziemy do tego kodu za chwilę, gdy zajmiemy się odpowiednimi notyfikacjami. Jak widzimy na tym fragmencie, mamy tutaj podłączenie się do obsługi zdarzenia Channel URI Updated, mamy również obsługę błędów oraz podłączenie do odebrania wiadomości typu RAW. Wiadomość typu RAW jest odbierana, czy tam nasza aplikacja jest informowana o odebraniu takiej wiadomości poprzez uruchomienie zdarzenia HTTP Notification Received na naszym obiekcie kanału. Mamy tutaj również podłączenie pod odebranie wiadomości Toast, natomiast przejdziemy do tego kodu troszeczkę później. I teraz kawałek logiki, który jest odpowiedzialny za wysłanie naszego adresu URL. Widzimy tutaj odwołanie do serwisu WCF-owego z podaniem odpowiedniej wartości parametru, a następnie przy użyciu web klienta wywołujemy tenże adres i otrzymujemy w odpowiedzi odpowiednią wiadomość. Jeżeli zmieni się nasz kanał, wówczas musimy ponownie przeprowadzić kilka zdarzeń. Pierwszym z metod, które musimy wywołać, jest ponowne zasubskrybowanie do serwisu działającego na aplikacji trzeciej, po to, żebyśmy mogli cały czas być na bieżąco, jeżeli chodzi o informacje, na jakim adresie URL nasza aplikacja będzie nasłuchiwać. Dalej, podobnie jak w przypadku uzyskania dostępu do istniejącego już kanału, musimy podłączyć się pod odpowiednie zdarzenia w telefonie. Jeżeli otrzymamy zdarzenie HTTP Notification Received, wówczas oznacza to to, że dostaliśmy wiadomość typu RAW. W obsłudze tego zdarzenia na dobrą sprawę robimy operacje zgoła odwrotne do tych, które robiliśmy po stronie Notifiera. W Notifierze musieliśmy odpowiednio zakodować i przetworzyć tą wiadomość, natomiast w tym przypadku musimy tą wiadomość sparsować. Widzimy zatem w metodzie, która jest za to odpowiedzialna, utworzenie odpowiedniego dokumentu XML-owego na podstawie ciała wiadomości, którą otrzymujemy, a następnie skorzystanie z odpowiednich węzłów, czyli odwołujemy się do węzła MyRawMessage, dalej do węzła Content, z którego pobieramy wartość, która tak naprawdę jest tym, co wpisaliśmy do textboxa w aplikacji, która wysyła to powiadomienie. Jeżeli chodzi o całą logikę odbioru wiadomości RAW, jest to tak naprawdę koniec. Jak widać, nie jest to bardzo skomplikowana obsługa, dlatego teraz idziemy do uruchomienia naszych aplikacji, a następnie prześledzenia tego, w jaki sposób one faktycznie działają. W momencie, gdy uruchomiliśmy już naszą aplikację odpowiedzialną za wysyłanie notyfikacji, mamy pewność, że serwis WCF-owy działa, a zatem możemy przejść do uruchomienia aplikacji, która będzie uruchomiona na emulatorze i będzie odpowiedzialna za odbieranie wysyłanych przez nas notyfikacji. W trakcie uruchomienia będziemy widzieć pewne zdarzenia i te zdarzenia będą widoczne w konsoli Visual Studio i widzimy informacje o tym, że został utworzony nowy kanał, zostaliśmy podpięci do notyfikacji, dostajemy odpowiedni adres URL, który ten adres jest bardzo długi i no, praktycznie trudno go w jakiś sposób wygenerować losowo. Widzimy tutaj również informacje o podłączeniu się do odpowiednich zdarzeń. Widzimy teraz, że nasza aplikacja działająca na emulatorze uruchomiła całą ścieżkę rejestracji i wysyłania informacji do aplikacji trzeciej oraz do Microsoft Push Notification Services. Widzimy również, że nasz Notifier uzyskał informację o tymże adresie. W tym momencie, jeżeli w interfejsie użytkownika wpiszemy pewną wiadomość, na przykład Hello World i klikniemy przycisk Wyślij, wówczas następuje pierwsze połączenie jakby do serwisu notyfikacji. To pierwsze połączenie oczywiście trwa troszeczkę dłużej niż każde następne, gdyż musi zostać zainicjowane te te wszystkie kanały muszą zostać zainicjowane, natomiast widzimy, że działa to i tak bardzo szybko. W tym momencie, jeżeli wpiszemy jakąś inną treść, na przykład hello from push notifier i ponownie klikniemy wyślij, zobaczymy, że ta wiadomość dotarła do emulatora dużo, dużo szybciej. Oczywiście całość komunikacji odbywa się w tym momencie poprzez serwery Microsoft, także widać, że mechanizm ten naprawdę oferuje bardzo, bardzo szybkie, bardzo szybki sposób na komunikację pomiędzy naszymi aplikacjami działającymi na telefonie oraz naszymi serwisami czy też aplikacjami działającymi poza urządzeniem. W tym momencie możemy przejść do dalszej części prezentacji, w której to zajmiemy się notyfikacjami typu Toast. Drugim rodzajem wiadomości, którym się dzisiaj zajmiemy, jest notyfikacja typu Toast. W przeciwieństwie do poprzedniej, czyli do notyfikacji RAW, mamy tutaj już określony format wiadomości. Mamy możliwość wpisania dwóch fragmentów tekstu. Pierwszy z nich, tak jak widzimy tutaj na screenie, będzie swego rodzaju tytułem tejże wiadomości, natomiast drugi będzie zawartością tej wiadomości. Również, jak już wspomniałem, taką wiadomość trzeba przygotować w ściśle określony sposób. Jest ona z góry ustalona przez standardy Microsoftu i żeby wysłać taką wiadomość, musimy również dodać jeden specyficzny nagłówek, który informuje o tym, że jest to właśnie notyfikacja typu Toast. Spójrzmy, w jaki sposób notyfikacje typu Toast wyglądają od strony kodu. Przejdźmy zatem do naszych aplikacji. One w tym momencie są uruchomione, natomiast nie będę ich, żeby tracić URL, które interesuje, to naprawdę wysyłka i przygotowanie tych wiadomości na poziomie klasy Notification Sender i widzimy tutaj kod, który mówi o przygotowaniu wiadomości typu Toast. Postać tej metody jest bardzo podobna, praktycznie taka sama jak dla przygotowania wiadomości typu RAW. Różni się ona tak naprawdę szkieletem tejże wiadomości, który musi być zgodny z podaną wcześniej formą i ten format wiadomości jest z góry określony przez Microsoft. Widzimy, że metoda ta jest użyta w przypadku wywołania metody sendToast, która na samym początku właśnie na podstawie dwóch parametrów przygotowuje odpowiednią tablicę bajtów, która następnie jest przekazywana, podobnie jak w poprzednim przypadku, do metody sendMessage. Ponownie przejdziemy jednakże do tej metody i zauważymy, że dla wiadomości typu Toast dodajemy tutaj odpowiedni nagłówek. Oczywiście cała reszta obsługi tej wysyłki jest dokładnie taka sama jak w przypadku wiadomości typu RAW, dlatego przejdziemy teraz do aplikacji klienckiej, która w tym przypadku jest tutaj bardziej istotna i zawiera większą ilość zmian, a mianowicie przyjrzymy się tym metodom, które wcześniej pominąłem. Pierwszą z tych metod jest metoda odpowiedzialna za subscribe to notifications i jest to metoda zawierająca dwa elementy. Pierwszym z tych elementów zajmiemy się w tym momencie i jest on odpowiedzialny za wymuszenie tak naprawdę na kanale tego, żebyśmy zaczęli nasłuchiwać wiadomości przychodzących w formacie Toast. Jeżeli tego nie zrobimy, to nasza aplikacja nie będzie z tego korzystać. Widzimy tutaj wywołanie metody bind to shell toast i tak naprawdę ta metoda wystarczy nam do tego, żeby w przypadku naszej aplikacji wyskakiwało to odpowiednie powiadomienie. Druga rzecz, która jest dla nas istotna, jest to obsługa zdarzenia Shell Toast Notification Received, a mianowicie w tym zdarzeniu kryje się ciekawa informacja. Tak jak wiadomości RAW mogły być otrzymywane tylko i wyłącznie w przypadku, gdy nasza aplikacja działała aktualnie na urządzeniu, tak wiadomości Toast mogą być otrzymywane w dwóch przypadkach. Pierwszym z tych przypadków jest właśnie ten pasek wyskakujący na pulpicie telefonu. Drugim przypadkiem jest właśnie obsługa tego zdarzenia Shell Toast Notification Received. Jeżeli nasza aplikacja jest w tym momencie uruchomiona i podłączymy się pod obsługę tego zdarzenia, mamy możliwość tak naprawdę przejęcia tej wiadomości oraz wykonania odpowiednich dla naszej aplikacji, tudzież dla tych wiadomości, które otrzymaliśmy, działań. Widzimy tutaj zatem podłączenie się do Notification Events ARGS, która posiada w sobie kolekcję. Ta kolekcja zawiera w sobie dwa klucze oraz dwie wartości. Są to właśnie te tekst 1 i tekst 2, które przesłaliśmy z aplikacji notyfikującej. Spójrzmy, jak to wygląda od strony praktycznej, czyli jak to wygląda na działającym organizmie. Widzimy tutaj, że cały czas mam pozostawioną działającą aplikację na emulatorze. Przejdę zatem do drugiej zakładki i wpiszę Hello from Notifier. Widzimy, że bardzo szybko, podobnie jak w przypadku wiadomości RAW, została wysłana ta wiadomość przy użyciu Microsoft Push Notification Services. I tak jak powiedziałem, w obsłudze zdarzenia, które jest odpowiedzialne za odbieranie tych wiadomości, możemy przejąć ją, a następnie wyświetlić. Jeżeli wpiszemy oczywiście tutaj jakąś inną wartość, zobaczymy, że równie szybko zostanie ona zmieniona na naszym emulatorze. To tyle, jeżeli chodzi o obsługę wiadomości Toast wewnątrz naszej aplikacji. Dlatego teraz przyjrzyjmy się, co się stanie, jeżeli wyjdziemy z naszej aplikacji. Świadczy o tym przynajmniej fakt, że Visual Studio zakończyło swoje debugowanie. I jeżeli teraz przekażemy jakąś wiadomość, hello, powiedzmy Maciek, i wyślemy taką wiadomość, usłyszymy dźwięk odbioru wiadomości typu Toast, a następnie pojawia nam się ten specyficzny pasek wraz z zawartością wiadomości. Dodatkową informacją jest to, że jeżeli taka wiadomość została wysłana do telefonu, mamy możliwość kliknięcia w ten pasek i dzięki temu kliknięciu przenosimy się ponownie do naszej aplikacji. Trzecim rodzajem notyfikacji, jakie są dostępne na platformie Windows Phone 7, są notyfikacje typu Tail. Tak jak poprzednio, mamy tutaj odpowiednio przygotowaną już wcześniej strukturę wiadomości, która jest rozpoznawana przez serwery Microsoft Push Notification Services, i ta wiadomość składa się z trzech elementów. Pierwszym elementem jest background image. Jest to adres URL lub też namiary na lokalny zasób do obrazka, który ma zostać wyświetlony na pulpicie w momencie, jeżeli nasza aplikacja została przypięta do ekranu startowego telefonu. Drugi parametr, czyli count, pozwala nam ustawić pewien licznik tuż przy naszej ikonce aplikacji. Natomiast trzeci, czyli title, pozwala nam podpisać w pewien sposób widniejącą na pulpicie ikonkę aplikacji. Jeżeli chodzi o background image, w przypadku korzystania z zasobów zdalnych musimy mieć pewność, że serwery Microsoftu będą widziały te zasoby w celu zweryfikowania ich poprawności. Natomiast jeżeli chodzi o zasoby lokalne, musimy zwrócić uwagę na to, aby były one oznaczone w Build Action jako content. Podobnie jak w przypadku wiadomości typu toast, musimy tutaj również dodać odpowiedni nagłówek, który charakteryzuje tą wiadomość i pozwoli na rozpoznawanie requestów przez serwery Microsoft. Nagłówek ten, podobnie jak w przypadku toastów, ma nazwę X Windows Phone Target, z tym, że w tym przypadku ustawiamy tam wartość token zamiast wyobrażanego sobie przez nas tile. Przejdźmy zatem do dema, które pokaże nam, w jaki sposób możemy skorzystać z tego trzeciego sposobu wysyłania notyfikacji do naszego urządzenia. Przejdźmy teraz do demonstracji tego, jak możemy to zrobić w kodzie. Demo to będzie dużo krótsze niż poprzednie, natomiast będzie równie ciekawe. Przejdźmy zatem do aplikacji notyfikującej i przyjrzyjmy się, jakie są różnice. Pierwsza różnica, która jest dość oczywista, jest to fakt przygotowania samej wiadomości. Wiadomość tą przygotowujemy oczywiście ponownie korzystając z odpowiedniego szablonu oraz przekazując do niego podane z interfejsu użytkownika parametry. Tak jak poprzednio, struktura tej wiadomości jest ściśle określona i wykorzystywana przez metodę sendTileNotification, która to wywołuje metodę sendMessage. Analogicznie jak w przypadku wiadomości toast, mamy tutaj dodanie odpowiedniego nagłówka, podobnie jak poprzednio jest to X Windows Phone Target, z tym, że tutaj jest słówko token. Natomiast jeszcze ciekawa rzecz, która kryje się za interfejsem użytkownika, jest taka, że mamy możliwość tutaj wartość do naszego obrazka na zdjęcie znajdujące się wewnątrz aplikacji, jak i na zdjęcie znajdujące się gdzieś na serwerach, gdzieś w sieci. Widzimy obsługę, która decyduje na podstawie zaznaczenia checkboxa o tym, czy to ma być adres zdalny. Widzimy tutaj odwołanie się do zdjęć, które umieściłem w katalogu testowym. Ważna informacja jest taka, że te zdjęcia muszą być dostępne z poziomu serwerów Microsoftu. Nie możemy tutaj sobie wpisać dla testów adresu localhost, gdyż wówczas takie zdjęcia nie przejdą weryfikacji poprawności, a co za tym idzie, nie będą mogły być wyświetlone. Jak już wspomniałem, drugą opcją jest wywołanie zdjęć, które znajdują się w katalogu lokalnym aplikacji na telefonie i widzimy tutaj ścieżkę właśnie taką względną, która będzie wypełniana odpowiednimi wartościami. Przejdźmy do aplikacji klienckiej, gdyż ona tak naprawdę zawiera tutaj dużo ciekawsze rzeczy. Pierwszą rzeczą, o której wspomnę, jest właśnie ten katalog z obrazkami. Widzimy tutaj poszczególne obrazki. Ważna rzecz to jest to, żeby każdy z tych obrazków był oznaczony w Build Action jako content. W przeciwnym wypadku nie będzie on widoczny w momencie, gdy będziemy próbować ustawić taką czy inną wartość. Dalej to, co nas interesuje, jest to podłączenie do obsługi zdarzeń typu tile. Obsługa ta, podobnie jak w przypadku zdarzeń typu toast, odbywa się w metodzie subscribe to notifications i widzimy tutaj, że jeżeli nasz kanał nie jest jeszcze zarejestrowany do nasłuchu tych notyfikacji typu tail, możemy go podpiąć. Do podpięcia mamy możliwość przekazać kolekcję adresów URL. Do czego jest ta kolekcja? Jest ona przede wszystkim opcjonalna, natomiast jeżeli ją podamy, wówczas mamy możliwość zabezpieczenia naszej aplikacji przed jakimiś błędnymi adresami URL, gdyż nasza aplikacja, ten nasz kafelek na pulpicie będzie akceptował tylko i wyłącznie te adresy URL, które znajdują się na tej liście. Tak jak wspomniałem wcześniej, adresy te muszą być widoczne oczywiście dla serwerów Microsoft. Jeżeli będziemy korzystać z obrazków lokalnych, na przykład z katalogu Images, wówczas ten parametr dodatkowy z kolekcją adresów URL nie jest oczywiście tutaj wymagany. Skoro wiemy już, w jaki sposób to obsłużyć po stronie kodu, spójrzmy, jak to wygląda z punktu widzenia urządzenia. Przejdźmy zatem do naszej zakładki Tile. Widzimy tutaj odpowiednie parametry, które pozwolą nam przygotować wiadomość. Natomiast zanim będziemy mogli wysłać taką wiadomość, musimy oczywiście umieścić ikonkę naszej aplikacji na pulpicie. Przypinamy ją zatem do ekranu startowego, a następnie możemy już działać z odpowiednimi elementami. Widzimy tutaj możliwość wyboru jednego z trzech zdjęć. Wybierzmy, powiedzmy, zdjęcie zielone. Możemy wpisać tytuł, który jest widoczny pod obrazkiem i wpiszemy tutaj hello. Możemy wpisać również pewną wartość, powiedzmy tutaj 7. Wysyłamy odpowiednią notyfikację i widzimy, że na ekranie emulatora został już wyświetlony odpowiedni obrazek. Możemy oczywiście ustawić, tak jak wspomniałem, adres URL do zewnętrznego zdjęcia. Powiedzmy, ustawmy tutaj zdjęcie czerwone, widoczne w interfejsie Notifiera i wpiszmy, powiedzmy, New Pictures. W liczbie 11, czy tam 12. O. I możemy kliknąć ponownie wyślij i widzimy, że aplikacja uaktualniła natychmiast kafelek widoczny na pulpicie. Ciekawe ograniczenie jest takie, że możemy tutaj wpisać maksymalnie wartość 99. Jeżeli wpiszemy taką wartość, oczywiście notyfikacja zadziała. Natomiast jeżeli byśmy wpisali 100, wówczas nasza aplikacja cały czas będzie pokazywać numerek 99. Takie jest ograniczenie, o którym warto czasem pamiętać w zależności od zastosowania, które będziemy chcieli wykorzystać przy pomocy właśnie tychże notyfikacji. Przejdźmy zatem dalej do prezentacji, gdyż już wiemy, w jaki sposób te notyfikacje działają. Tak naprawdę jest to również koniec tejże prezentacji. Mam nadzieję, że pomogłem Wam zrozumieć zasadę działania notyfikacji typu push oraz to, w jaki sposób i kiedy zastosować poszczególne rodzaje notyfikacji. Mam nadzieję, że kod, który będzie dołączony do tejże prezentacji, bardzo Wam pomoże w jeszcze lepszym zrozumieniu zasad działania tego systemu. W razie pytań oczywiście zapraszam do kontaktu pod adresem e-mail widocznym na slajdzie oraz zapraszam do odwiedzenia mojego bloga, którego adres również jest widoczny na slajdzie. Dalej zapraszam też do obejrzenia kolejnych odcinków naszej serii poświęconej technologii Windows Phone 7. Dziękuję serdecznie.